Wolność jest krzyżem. Jest większym krzyżem niż nam się wydaje. Człowiek jest wyczulony na pojęcie wolności, bo wolność jest jakby nerwem naszej natury, takim podstawowym nerwem. Zostaliśmy stworzeni jako wolni, a potem, kiedy popadliśmy w niewolę grzechu, to ku wolności wyswobodził nas Chrystus, mówi święty Paweł. Ale nie bierzcie tej wolności jako zachęty do hołdowania ciała, czyli upadłej naturze. Mamy fragment Księgi Powtórzonego Prawa i sama nazwa tej księgi, Powtórzone Prawo, ile razy Bóg musi powtarzać, czy ktokolwiek do nas mówi, ile razy musi powtarzać, żebyśmy w końcu coś zrozumieli albo przyjęli. 5, 10, 100 razy, 1000 razy, ile razy. A niektórzy nawet w ogóle nie przyjmą. Powtórzone prawo, czyli nie zmienione prawo, nie jakieś nowe prawo, to samo prawo. Powtórzone. I Bóg stawia człowieka wobec wyboru. Człowiek mówi, jestem wolny, mam prawo decydować. Oczywiście, masz nawet obowiązek decydować. To więcej niż prawo. Masz prawo decydować i masz obowiązek decydować. I decydujesz. Tylko jak? Wybór jest zero-jedynkowy, byśmy powiedzieli. Życie i śmierć. Szczęście i nieszczęście. Wolność i niewola. Łaska, grzech. Dobro, zło. Miłość, nienawiść. Tak ostro zostało to powiedziane, tak jednoznacznie zostało to zaproponowane człowiekowi. Wybieraj. Po co sięgniesz, to stanie się twoim udziałem. Dlatego powiedziałem w pierwszym zdaniu już, wolność jest krzyżem. I to takim, że sobie nawet nie wyobrażamy, jak wielki. Mógł Pan Bóg zniewolić nas sobą i swoją miłością i zrobić nas zakładników miłości, ale tego nie zrobił. Cały czas zostawia nam możliwość decydowania. I mówi, że ten wybór, którego dokonamy, swoimi konsekwencjami będzie skutkował w życiu następnych pokoleń. No i widzimy, jak skutkuje. Był taki czas, kiedy ukradkiem chrzczono dzieci, ukradkiem zawierano śluby, ukradkiem wszystko robiono ukradkiem. I to pokolenie, które robiło to ukradkiem, nie było w stanie przekazać wiary, bo nie było, bo jej nie miało, bo żyło ukradkiem, lęku, zamknięciu, tuszując ślady wiary, udając, że to się nie wydarzyło. Ktoś mi niedawno opowiadał taki humor, jak sekretarz wezwał na dywanik jakiegoś członka partii, a w Polsce było 2,5 miliona partyjnych ludzi. Tutaj też siedzą, którzy byli partyjni. Czy nie ma tutaj takich? No więc sekretarz mówi: towarzyszu, podobno wasza córka była u pierwszej komunii. A towarzysz odpowiada: ale pańska córka miała ładniejszą sukienkę. Takie podwójne zakłamanie. Obaj są nielojalni wobec systemu i nielojalni wobec wiary, tylko że jeden ma władzę, a drugi jej podlega. I następuje odstępstwo, a to pokolenie, które teraz dokonuje odstępstwa, tym bardziej nie będzie w stanie przekazać wiary swoim jedynakom, jeśli w ogóle będą mieć dzieci. I możemy się tylko przygotować, że za lat 10-15 zobaczymy jeszcze większe owoce niż te, które teraz są widoczne. Bo mówi Słowo Boże, powtórzone prawo, powtórzone przez Boga i przez Mojżesza. Jeśli swe serce odwrócisz, nie usłuchasz, zbłądzisz i będziesz się kłaniał cudzym Bogom, służąc im, oświadczam, że na pewno zginiecie. Niedługo zabawicie w ziemi, którą idziecie posiąść. I tak się stało. Krótko się cieszyli tym dziedzictwem Boga, czyli ziemią obiecaną. Bardzo łatwo ją stracili. To jest bardzo ważne słowo. Każdy z nas musi usłyszeć powtórzone prawo. Słowo prawo jest tutaj takie nieszczęśliwe. Prawo kojarzy nam się z paragrafami, zakazy, nakazy. Tora hebrajska to jest objawienie się miłującego Boga, to jest droga życia. Czyli to nie są przykazania w sensie prawniczym, tylko jest to wskazanie drogi przez Boga, który mówi: idź tą drogą, a będziesz żył. Możesz pójść inną, ale będziesz doświadczał śmierci. My to traktujemy bardzo prawniczo. Złamał przykazanie, czy nie złamał? To za płytka interpretacja. Idzie drogą życia, czy idzie drogą ku śmierci? Nie śmierci biologicznej, śmierci duchowej. Kto kazał tym dziewczynom z Polski wyjeżdżać na wyspę Epsteina, na Karaiby? Głód wypędzał ich? Nie. Mamona, sława, kariera, życie w towarzystwie. W istocie łamanie prawa Bożego. I teraz te, które jeszcze przeżyły, są ofiarami niewątpliwie, ale najpierw są ofiarami swoich życiowych wyborów. Tak to trzeba widzieć. Przecież matki oddawały swoje nastolatki. Kiedy było zabieranie dzieci siłą, to było, ale bardzo często było tak, że obietnica będzie miała dobre relacje ze światem show biznesu, zrobi karierę. No i rodzice myśleli, że odsyłają swoje dzieci w bezpieczne miejsce, które okazało się straszne. Patrzmy na piekło nałogów. Kiedy człowiek wpada w nałóg, łamie przykazania, czyli schodzi z drogi życia i wchodzi na drogę śmierci. I to jest jego wybór. Wybieramy sobie towarzystwo, partnerów życiowych, żony, mężów. Wybieramy sobie parlamentarzystów, radnych. Kto to wybiera? Kto to wybiera? Czyż nie my? Taki jeden prosty gest. Jedna kartka. I po wyborze. Tylko kto się do tego przyzna? Były takie zapędy, żeby wprowadzić instytucję referendum. Już widzę, jak to będzie. Dać ogłupionym ludziom możliwość decydowania o wszystkim poprzez referendum. To gorzej niż dać małpie brzytwę. No powiedzmy, że będzie pytanie, czy chcesz obniżenia wieku emerytalnego do lat 55? Jak myślisz, jak zagłosują Polacy? Oczywiście, że tak. Ale Szwajcarzy mieli takie referendum, to podnieśli wiek emerytalny i dla kobiet, i dla mężczyzn. Dlaczego? Głupi? Nie wiedzą, co robią? Chcą ciągle pracować? Zamiast patrzeć na piękne Alpy i cieszyć się życiem, smakować to życie, a jednak przedłużyli sobie czas pracy. W każdej sferze życia my dokonaliśmy w życiu setek wyborów kluczowych dla naszego życia, setek, a może nawet to są już tysiące. I z tego wynikają konsekwencje. Widzisz, co się dzieje? Jak niemiecki ambasador siedzi w galerii parlamentu i patrzy, jak głosują posłowie. Nawet nie ukrywają tego. Co jeszcze trzeba zobaczyć, żeby zacząć myśleć? Co nas obudzi? Parlament Europejski przegłosował, że nie tylko kobieta może rodzić dzieci, również mężczyzna. Tak zagłosowali ludzie. I nie, że oni są głupi. Nie. To są użyteczni idioci, to prawda. Czyli narzędzia, które mają to zadekretować prawnie, żeby całe narody były pod szantażem. Że każdy musi tak samo myśleć. Jak się nie zgadzasz, to jesteś homofobiczny. Bóg dzisiaj mówi to samo, co mówił w czasach Mojżesza. Kładę przed wami życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. A ty jesteś wolnym człowiekiem. Decyduj. Z wszystkimi tego konsekwencjami. Bo przed tym Pan Bóg nie uchroni nas. Byłoby to niewychowawcze, gdyby Bóg pozwalał decydować, a potem niwelował skutki naszych decyzji. Dopuści, żeby nas dotknęły konsekwencje naszych błędów, grzechów, wad, złości. Dzisiaj w Ewangelii Jezus mówi, jaką wartość ma dusza ludzka. Jest cenniejsza niż cały świat. Wierzysz w to? Ta dusza, która jest w Tobie. I w Tobie, i w Tobie, i w Nim, we mnie, w każdym. Dusza jest ważniejsza niż cały świat, bo mówi, i co, że człowiek pozyska choćby cały świat, chociaż nie było takiego człowieka, który by pozyskał cały świat, ale nawet gdyby mu się udało, a na duszy poniesie szkodę, co to za zysk? I co z tego, że niektórzy zdobyli fortuny, mordując, kradnąc? I co z tego, że wygrali wybory? Co z tego, że mają władzę? I co z tego, że mają media? I co z tego? Ponoszą szkodę na swojej duszy. A potem przyjdzie śmierć. Albo naturalna, albo zadana przez kogoś, bo człowiek sam się unicestwi. I co dalej? Co potem? Musi stanąć przed Bogiem. Niewierzący też staną przed Bogiem. To nie jest tak, że tylko wierzący staną przed Bogiem. Niewierzący również spotkają się z Bogiem. I zrobią wielkie oczy, że istnieje Bóg, którego nie wierzyli. I zobaczą, jakiemu oszustwu ulegli, nie wierząc w Boga, bluźniąc przeciwko Bogu, odrzucając Jego miłość wobec siebie. Odkryją to. Późno. Ale taki jest ich wybór. Wartość duszy nieśmiertelnej jest większa niż całego świata. Oczywiście to jest w innym porządku mierzone, to nie jest w sensie materialnym, wiadomo. Ale tak mówi Jezus. Amen.